podcasty w shop i wiesz więcej.
Bezpieczeństwo i higiena pracy. To problem, z którym spotykamy się tak na dobrą sprawę za każdym razem, kiedy zaczynamy nową pracę, wtedy, kiedy zaczynamy studiować. Również rektor ma obowiązek, aby każdy student został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Innymi słowy, można powiedzieć, że przez całe życie dorosłe, całe życie zawodowe, to hasło BHP nam towarzyszy. Postaram się dzisiaj spojrzeć troszeczkę na genezę tego hasła, skąd się wzięło, jak ewoluowało, jak wygląda ono dzisiaj. Tak na dobrą sprawę możemy przyjąć, że bezpieczeństwo i higiena pracy, te problemy zaczęły być dostrzegane w momencie, kiedy nawiązywane zostały swoiste relacje między pracodawcą a pracownikiem. I w takim szerokim kontekście patrzymy na ten problem gdzieś w wieku XIX. Oczywiście możemy przyjąć, że już wcześniej był i pracodawca, i pracownik, bo nawet gdy spojrzymy sobie na wieki średnie, na płatnerza, który przygotował zbroję dla swoich rycerzy albo na zlecenie innych rycerzy, to on też miał swoich pomocników. Ale wtedy ci pomocnicy tak na dobrą sprawę mieszkali razem z tym płatnerzem i wynagrodzenie za pracę, którą otrzymywali, to był wikt, opierunek i to, że mogli mieć schronienie w jego domu. Natomiast w momencie, kiedy procesy zaczęły się uprzemysławiać, wtedy, kiedy potrzebowano więcej pracowników, no okazało się, że trudno by było, żeby wszystkich pracowników w takim zakładzie, gdzie jest zatrudnionych 100 osób, pracodawca trzymał gdzieś na swoim podwórku, czy tworzył dla nich jakieś miejsce noclegowe. Więc wymyślono, że zrobimy tak, że wy będziecie pracować, a my wam wynagrodzimy tą pracę, na przykład pieniędzmi, a wy za te pieniądze sobie zorganizujecie ten wikt i opierunek, tak jak to było wcześniej. I uprzemysłowienie, czyli właśnie wiek XIX, jest tym czasem, kiedy te problemy związane z bezpieczeństwem pracy zaczynają być dostrzegane. Oczywiście na samym początku należałoby przyjąć, że w ogóle warunki pracy w stosunku do dzisiejszych można by było powiedzieć, że są nawet biegunowo odległe. W wieku XIX zauważamy pewne aktywności, które miały na celu regulować kwestie stosunku pracy czy relacji między pracownikiem a pracodawcą, choć dzisiaj z perspektywy należałoby przyjąć, że przede wszystkim wtedy te inicjatywy były zogniskowane na tym, aby zabezpieczyć mimo wszystko jednak partykularne interesy pracodawców, bo czy spojrzymy na Anglię, czy spojrzymy na Francję, to tu i tu zostały utworzone inspekcje fabryczne. W 1833 roku miało to miejsce w Anglii, a w 1967 roku we Francji. I tak na dobrą sprawę w jednej i w drugiej aktywności zależało na tym, aby pracodawca przede wszystkim miał pracowników, bo zauważano, że jeden przedsiębiorca dostęp do tych pracowników ma większy, a od drugiego jest nieco większa fluktuacja, co determinowało pewne trudności wynikające z organizacji zarządzania tą pracą. No i jak się przyjrzano tym problemom, to okazało się, że po prostu jeden z tych pracodawców jest lepszym, daje lepsze, korzystniejsze warunki. No i wtedy ustalono, że w takim razie wymyślimy pewne progowe warunki zatrudnienia dla wszystkich, że nie będzie tak, że w jednym pracuje się 12 godzin, w drugim 10, a w trzecim 8, tylko w danej przestrzeni, w środowisku czy w państwie mniej więcej takie same godziny pracy były, co zapewniało tym właścicielom fabryk, że wszędzie ci pracownicy ewentualnie czy też bezwzględnie chcieli pracować. W wieku XX oczywiście zauważamy też te działania na przykład w Stanach Zjednoczonych. Początek XX wieku to przede wszystkim potężny rozwój Stanów Zjednoczonych, 1906 rok. Wtedy inspekcja fabryczna dotycząca zakładów hutniczych w Stanach Zjednoczonych jest tworzona i przyjmuje się, że to właśnie jeden z podstawowych podmiotów, które zaczął zwracać uwagę na problemy bezpieczeństwa za oceanem. Natomiast my oczywiście, jeżeli chodzi o Polskę, pamiętajmy, że wtedy byliśmy pod zaborami i to dopiero w 1918 roku, po 123 latach, gdy uzyskujemy niepodległość, zaczynamy zastanawiać się nad ustawodawstwem, dlatego że tak na dobrą sprawę Rzeczpospolita była w trzech rzeczywistościach prawnych: zaboru pruskiego, austriackiego i rosyjskiego. Szczególnie tutaj na Śląsku dokładnie to widać, bo tak na dobrą sprawę, gdybyśmy spojrzeli na Katowice, Sosnowiec czy Jaworzno, to są trzy miejscowości oddalone w promieniu gdzieś koło 20 km i te trzy miasta żyły przez te 123 lata w różnych rzeczywistościach prawnych. Więc Po odzyskaniu niepodległości w Polsce przede wszystkim zaczęto zwracać uwagę na ustawodawstwo te zasadnicze, jak kodeks karny, kodeks cywilny, skarbowy, rodzinny, a dopiero później zaczęto zajmować się kwestiami związanymi z prawem pracy, bo to dopiero rok 1927-1928. Natomiast powiedzieliśmy dzisiaj, że będziemy rozmawiać na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, więc to hasło bezpieczeństwo i higiena pracy, które nam towarzyszy, o czym też żeśmy już dzisiaj wspomnieli, one datuje się na rok 1909. Na konferencji pod Paryżem spotykają się przede wszystkim fabrykanci, aktywiści, politycy i zaczynają się zastanawiać, mamy uprzemysłowienie, epoka maszyny parowej, a człowiek jawi się jako najsłabszy podmiot w układzie pracy. A doszli do takiej konkluzji, albo inaczej, konferencja była konsekwencją jednej z większych katastrof w zakładach pracy. 10 marca 1906 roku w kopalni Courier dochodzi do wybuchu pyłu węglowego, w efekcie którego ginie 1099 ludzi. Celowo mówię nie górników, tylko ludzi, nie dlatego, że górników nie lubię, tylko dlatego, że zginęło tam blisko 400 dzieci. Na początku XX wieku nie było powszechnego obowiązku kształcenia, szkoła kosztowała, więc dzieci z bogatych domów się kształciły, a te z biednych po prostu pomagały rodzicom. I ci Francuzi postanowili, że trzeba to zmienić. I to oni wymyślili to hasło bezpieczeństwo i higiena pracy, wtedy oczywiście interpretowane zasadniczo w dwóch płaszczyznach. Bezpieczeństwo pracy jako techniczne bezpieczeństwo, czyli próba odpowiedzi na pytanie, jak zbudować, stworzyć maszynę, żeby ona w procesie pracy była bezpieczna. I oczywiście znów, jak zestawimy to z rzeczywistością, to maszyna z początku XX wieku, a maszyna z początku XXI wieku jest biegunowo innym urządzeniem. Jesteśmy w Unii Europejskiej od 2004 roku, więc Polska również ma obowiązek i implementowała przepisy unijne. Dyrektywa maszynowa z 1989 roku, oczywiście potem z wieloma zmianami, mówi i wskazuje, jak maszyna powinna być zaprojektowana, wyprodukowana i wreszcie jak użytkowana. Dzisiaj nowoczesne maszyny muszą mieć określone sterowanie, one musi być intuicyjne, to znaczy każdy pracownik, który ma uprawnienia do obsługi maszyny, podchodząc do niej, doskonale wie, gdzie się ją uruchamia, gdzie wyłącza, ale oprócz tego oczywiście maszyna musi mieć tak zwane sterowanie awaryjne, które ma pierwszeństwo nad sterowaniem zasadniczym. Na początku XX wieku oczywiście tego nie było. Z drugiej zaś mamy higienę. Higiena wtedy pojmowana dość wprost. Nie było bieżącej ciepłej wody i ludzie nie za często się myli. Jak się nie za często myli, to chorowali. A jak chorowali, to byli mniej wydajni w pracy albo w ogóle do pracy nie przychodzili. Więc mówiąc krótko, zachęcano do tego, żeby się myli. I tak mamy, szanowni państwo, do dzisiaj. Oczywiście dzisiaj już nie mamy problemów z myciem, bo jest bieżąca woda. No, może czasami ktoś latem nie za bardzo gdzieś tam się umyje, ale to raczej precedens niż stan faktyczny. Dzisiaj w Polsce mamy podmiot dedykowany do kontroli pracodawcy pod kątem jego obowiązku, jakim jest zapewnienie higienicznych warunków pracy, to jest PIS, Państwowa Inspekcja Sanitarna, i osoby kontrolujące pracodawcę zwracają uwagę właśnie na to, czy ten zapewnił te warunki higieniczne, a więc czy pracownicy mają gdzie się umyć, czy pracownicy mają zapewnione ubikacje, ale czy pracownicy również mają miejsce, gdzie mogą spędzić przerwę, czy ta przerwa w ogóle jest zapewniana, bo jeżeli pracownik świadczy pracę powyżej godzin 6, obowiązek pracodawcy jest taki, że musi mu zapewnić co najmniej 15 minut przerwy, która jest wliczona do czasu pracy. Jeżeli ta przerwa jest dłuższa, pracodawca może powiedzieć, że nie jest dobrym wujkiem i zwiększa normę czasu pracy, na przykład przerwa trwa pół godziny, z czego 15 minut ustawodawca gwarantuje, a drugie 15 minut pracodawca mówi, ja doliczam ci do czasu pracy, więc nasza norma nie jest 8 godzin, tylko 8 godzin i minut 15. Jeżeli mówiłem o tym, że ma zapewnić miejsce, żeby pracownik się mógł umyć, to dotyczy to przede wszystkim tej pracy, gdzie pracownik w procesie może się ubrudzić. Ergo, jeżeli może się ubrudzić, to również musi pracodawca zapewnić pracownikowi odzież roboczą, a skoro zapewnia odzież roboczą, no to konsekwentnie musi też zapewnić szatnie i odpowiednie szafki, w których tą odzież deponować może, zarówno tą roboczą, jak tą, w której przyszedł. Ale szanowni państwo, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jest uczelnią, która kształci inżynierów, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, również na drugim stopniu, czyli studiach magisterskich, i staramy się, aby nasi absolwenci byli awangardą w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Skoro tak, to należałoby powiedzieć, że nowoczesne podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy każe pojmować higienę w nieco szerszym kontekście. Jak już wspomnieliśmy, nie ma problemu z zabezpieczeniem takich rzeczy jak ubikacje, szatnie czy stołówka. Badania wskazują, że tylko 7% ludzi na świecie robi to, co lubi, a cała reszta traktuje pracę jako naturalną dolegliwość. Czyli no, muszę pracować, żeby zarabiać pieniądze. Skoro tak, to determinuje to większe ryzyko zachowań, które mogą być niebezpieczne. Dlatego dzisiaj nowoczesne bezpieczeństwo pracy zogniskowane jest w kontekście higieny na zapewnienie odpowiedniego klimatu pracy. To znaczy stworzenie takich warunków, żeby pracownik nie miał myśli samobójczych, jak rano idzie do pracy, albo w niedzielę wieczorem, myśląc o tym, że cały tydzień przed nim, nerwowo nie szukał nospy w apteczce, bo go ściska gdzieś w żołądku. Dzisiaj mówimy o budowaniu klimatu pracy. Dzisiaj, szanowni państwo, mówimy o podejściu do BHP w kontekście kultury bezpieczeństwa pracy. Kultury bezpieczeństwa pracy, o której będziemy szerzej mówić w kolejnym podcaście, gdzie poświęcimy sobie czas na to, aby odpowiedzieć na pytanie, czy dzisiaj poszukiwany, czy oczekiwany jest BHP-owiec w tym ujęciu takim pierwotnym, czy raczej rola safety managera jest o wiele istotniejsza, bardziej poszukiwana, ale też niestety trudniejsza. Skoro już powiedzieliśmy o kulturze bezpieczeństwa pracy, to szanowni państwo, na koniec dzisiejszego naszego spotkania należałoby zwrócić uwagę, że to BHP, które zostało wymyślone, czy stworzone, zauważone jeszcze przed II wojną światową, szczególny rozwój ma po II wojnie światowej. To wtedy zwracano uwagi na tak zwane zagrożenia w środowiskach pracy, zwane też czynnikami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi, psychofizycznymi. Dzisiaj w nomenklaturze unijnej mówimy, że to są zagrożenia w środowisku pracy. Natomiast takim kamieniem milowym, który zmienił totalnie podejście do postrzegania problemów bezpieczeństwa, jest data 26 kwietnia 1986 roku. Godzina 1:23 w miejscowości Prypeć na północny zachód od Kijowa. Ci, którzy nie spali, widzieli rozbłysk na niebie i nie wiedzieli, że są świadkami największej nuklearnej cywilnej katastrofy, czyli wybuch 4. reaktora w Czernobylskiej Elektrowni Jądrowej imienia Włodzimierza Ilicza Lenina. Przez 2 dni Związek Radziecki katastrofę ukrywa. Udaje mu się nie zwrócić uwagi całego świata. Natomiast po 2 dniach Szwedzi na swoich urządzeniach zauważają przekroczenia. Podejrzewali swoją elektrownię, okazało się, że nie. Szukają w Europie i okazuje się, że to w Związku Radzieckim niestety, ale doszło do bardzo poważnej awarii. Jest powołana międzynarodowa komisja International Nuclear Safety Group, która przyjeżdża na miejsce katastrofy i to jest po raz pierwszy zderzenie podejścia do BHP zachodniego świata, tego kapitalistycznego, z tym światem za żelaznej kurtyny, tym komunistycznym, w którym Polska również przecież w tym czasie jeszcze była. Na Zachodzie człowiek był wartością, był istotny. Projekt był rzeczą świętą. Jeżeli konstruktor zaplanował, zaprojektował, wyliczył, że dany element maszyny, urządzenia, infrastruktury, budynku ma być zbudowany w takiej, a nie innej technologii, z takich, a nie innych materiałów, na Zachodzie nikomu nie przyszło do głowy, że można ten materiał zamienić. Natomiast na Wschodzie wyglądało to nieco inaczej. Mówiąc krótko, ta rzeczona komisja chce napisać w protokole pokontrolnym, że główną przyczyną katastrofy był elementarny brak przestrzegania przepisów w zakresie BHP. Ale historycznie patrząc, wtedy w Stanach Zjednoczonych prezydentem był Ronald Reagan, a w Związku Radzieckim pierwszym sekretarzem był Michał Gorbaczow. I Reagan mocno kibicował Gorbaczowowi w kontekście reform, które Gorbaczow przeprowadzał w Związku Radzieckim pod hasłem pielestrojka. Reagan chytrze liczył na to, że ta pielestrojka wywróci tego giganta na glinianych nogach, jakim Soviet Union w tym czasie faktycznie był. I przekonuje opinię międzynarodową i przede wszystkim stara się wpłynąć na decyzję tej komisji, która do Czarnobyla przybyła, aby nie pisać, że tak prozaiczna przyczyna jak BHP jest przyczyną tak potężnej katastrofy. To może spowodować, że Gorbaczowa, po prostu mówiąc krótko, wyrzucą z tego krzesła i nie wiadomo, kto na jego miejsce zostanie powołany. No, patrząc z dzisiejszej perspektywy, szanowni państwo, można by powiedzieć, że Ronald był swoistym prorokiem. Wszak jak popatrzymy, co się dzieje teraz za naszą wschodnią granicą, to nie jest to coś, co jest korzystne dla Europy czy świata, a Władimirowicz Putin no, jest osobą no, taką, którą trudno dointerpretować w mojej ocenie. No, jest po prostu przestępcą i barbarzyńcą. Natomiast komisja się ugina i pisze w raporcie, tak żeby wszyscy byli szczęśliwi. Nie pisze o BHP, tylko pisze, że główną przyczyną katastrofy była niska kultura bezpieczeństwa pracy. Cokolwiek by to miało znaczyć, bo wtedy jeszcze nikt nie wiedział. Po 9 miesiącach brytyjski komitet wykonawczy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, Health and Safety Executive przy Uniwersytecie w Brighton, definiuje to hasło z tego raportu, mówiąc, że przez kulturę bezpieczeństwa należy rozumieć zbiór grupowych, indywidualnych cech postaw, które determinują styl i jakość zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. I od tego czasu mówimy o nowoczesnym podejściu do BHP, gdzie przede wszystkim najważniejszy jest człowiek, gdzie priorytetem jest zapewnienie jego dobrostanu, a nie tylko zysk pracodawcy. I szerzej o kulturze bezpieczeństwa, o jej ewolucji, o głównych naukowcach, którzy wprowadzili takie swoiste drogowskazy, jak należałoby postrzegać ten nowy nurt w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wreszcie rola safety managera, a nie BHP-owca. O tym będziemy rozmawiać w najbliższym podcaście. Dziękuję.